Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Islamska Republika Iranu odpowiedziała na atak Izraela z 13 czerwca bieżącego roku. Odpowiedziała uderzeniami na Izrael. Żelazna kopuła, system obrony powietrznej Izraela został na tyle przeciążony, że doszło do skutecznych ataków na cele w Izraelu i mamy do czynienia z eskalacją tego konfliktu. Powstaje pytanie, jakie są cele Izraela i to te cele najbliższe i te cele strategiczne, czy wręcz geostrategiczne, jeżeli chodzi o system bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Powstaje także fundamentalne pytanie, czy Iran zgodnie ze swoimi groźbami uderzy na bazy na przykład amerykańskie, francuskie czy brytyjskie na Bliskim Wschodzie. A jeżeli tak, to czy dojdzie do zastosowania artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego i czy dojdzie do wciągnięcia nie tylko Stanów Zjednoczonych do wojny, ale także całego NATO. Co to wszystko oznacza także dla bezpieczeństwa państwa polskiego? O tym w dzisiejszym odcinku. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Będę dla Państwa komentował, analizował na bieżąco sytuację na Bliskim Wschodzie. Zachęcam do wspierania kanału, dziękuję za każdą postawioną kawę, zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do głównego tematu. Po ataku Izraela na Iran w dniu 13 czerwca 2025 roku minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Araghchi skierował oficjalny list do Organizacji Narodów Zjednoczonych, w którym jednoznacznie stwierdził, i to jest cytat, atak Izraela to deklaracja wojny. Koniec cytatu. No i długo nie trzeba było czekać na odwet Iranu. W piątek 13 czerwca 2025 roku wieczorem w Izraelu zawyły syreny alarmowe. Irańskie pociski dosięgnęły m.in. Tel Awiwu i Jerozolimy. Żelazna kopuła, ten system obrony powietrznej Izraela został przeciążony. Doszło do porażenia różnych obiektów na terytorium Izraela. Rośnie bilans ofiar, następuje cały czas eskalacja tego konfliktu. I tutaj trzeba wspomnieć o szybkiej reakcji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa na to, co się wydarzyło, na ten atak Izraela na Iran. Donald Trump na platformie społecznościowej Truth Social opublikował bardzo krótkie, lakoniczne właściwie oświadczenie, mówiąc o tym, że 2 miesiące temu dał Iranowi ultimatum, 60-dniowe ultimatum, żeby zrobić deal, żeby zrobić interes, żeby dojść do porozumienia, krótko mówiąc. No i powiedział, że dziś, to jest cytat, dziś jest dzień 61. To ewidentne. To ewidentne oświadczenie prezydenta Stanów Zjednoczonych, który doskonale wiedział o izraelskich przygotowaniach do ataku. Nie zaczekano w ogóle na zakończenie rozmów negocjacji z Iranem prowadzonych w Maskacie, w stolicy Omanu. Wiemy, że te rozmowy amerykańsko-irańskie były zaawansowane, natomiast no, ta czerwona linia wyznaczona przez Iran, to znaczy brak zgody na rezygnację z cywilnego programu nuklearnego, była też kością niezgody można powiedzieć, między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi, ale ostatecznie Stany Zjednoczone, jak widać, stoją twardo przy Izraelu. Donald Trump, tak naprawdę mówiąc o tym, że atak następuje w 61 dniu po jego ultimatum, jasno daje wyraz swojego poparcia dla Izraela. Mówi o tym, że jeszcze może jest druga szansa na to, natomiast widać po tych reakcjach lobby izraelskiego w Stanach Zjednoczonych, chociażby organizacji AIPAC, która od 1954 roku jest jedną z najbardziej wpływowych proizraelskich takich organizacji lobbyingowych. Widać to, jak mocno Izrael postawił na Donalda Trumpa. AIPAC dziękuje prezydentowi Stanów Zjednoczonych oficjalnie w serwisie X, na dawnym Twitterze. Widać, że także lobby zbrojeniowe Stanów Zjednoczonych jest zadowolone z tego, co się obecnie wydarzyło. To, jak się nakręca ta spirala, na Bliskim Wschodzie. Widać także, że Amerykanie brali udział w strąceniach irańskich pocisków balistycznych. W tym zestrzeliwaniu wojsko amerykańskie wspierało tutaj Izrael. Tu się z mojej strony nie ma oczywiście żadnego zdziwienia. Ja od samego początku, jak zresztą wierni słuchacze i widzowie podcastu geopolitycznego wiedzą, mówiłem o tym, że Donald Trump jest tak naprawdę jednym z takich postaci, która była bardzo mocno wspierana przez Izrael. Lobby proizraelskie nigdy nie zapomniało tego, jak mocno Donald Trump jeszcze jako 45. prezydent Stanów Zjednoczonych wspierał Izrael, bo pamiętajmy, że ta eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie, ta najnowsza eskalacja ma swoje korzenie w roku 2018, kiedy Donald Trump jako właśnie 45. prezydent Stanów Zjednoczonych jednostronnie zerwał porozumienie nuklearne z Iranem. Nie było żadnych negocjacji, po prostu jednostronne zerwanie przez Donalda Trumpa i to było działanie oczywiście w interesie Izraela, to było tak naprawdę pokazanie, że Izrael ma zielone światło do tych przygotowań wojennych. Ja dla Państwa relacjonowałem w podcaście geopolitycznym te przygotowania, mówiłem chociażby o tych wielkich manewrach trwających miesiąc w maju i czerwcu 2022 roku pod kryptonimem Rydwany Ognia. One rzeczywiście symulowały takie potężne uderzenie powietrzne na Iran. Wtedy w tych manewrach wzięło udział 100 samolotów bojowych. No jak obserwowaliśmy te relacje medialne w nocy z 12 na 13 czerwca bieżącego roku, no to właściwie można powiedzieć, że potwierdziło się to modus operandi z ćwiczeń pod kryptonimem Rydwany Ognia, tylko że w tym przypadku wzięło udział dwa razy więcej samolotów bojowych, szacuje się, że około 200. Natomiast to wszystko było ćwiczone. Tutaj Donald Trump dał to zielone światło jako 45. prezydent Stanów Zjednoczonych i tak jak mówiłem, bardzo mocno lobby proizraelskie działało na rzecz Trumpa, bardzo mocno go wspierało także w kampanii wyborczej, wiedząc, że to jest gwarant dla realizacji tych interesów geostrategicznych Izraela i co do tego, jak widać, tutaj się nie pomyliło to lobby proizraelskie. Natomiast powstaje pytanie, jak dalej będzie wyglądać eskalacja tego konfliktu, czy jest to zarzewie tej wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie. Niewątpliwie taki potencjał jest eskalacyjny tego konfliktu. Już widać zresztą, że Izrael szykuje się na długi konflikt. Została podjęta decyzja przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Izraela o zamknięciu izraelskich placówek dyplomatycznych na całym świecie i wstrzymaniu jakichkolwiek usług konsularnych. No, tutaj widać, że Izrael szykuje się po prostu do długiej wojny. Trzeba tutaj podkreślić, że Iran ostrzegł, iż regionalne bazy krajów, które wspierają Izrael, mogą stać się celem ataków ze strony irańskiej. I konfrontując to oświadczenie z wypowiedzią prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który właściwie potwierdził stanowisko Francji i wobec irańskiego programu nuklearnego, i wobec tego ataku Izraela na Iran, no mamy tutaj całą grozę sytuacji, ponieważ Emmanuel Macron uznał, to jest cytat, prawo Izraela do samoobrony, stanął bardzo mocno po stronie Izraela i nie trudno tutaj założyć jeden z możliwych scenariuszy, że dojdzie do takiej eskalacji, do uderzenia Iranu na przykład na amerykańskie bazy w regionie Bliskiego Wschodu i wówczas no, Donald Trump będzie miał właściwie wolną rękę do użycia artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Przypomnę tylko, że w historii tylko raz artykuł 5 został wykorzystany i został wykorzystany właśnie przez władze w Waszyngtonie po tych atakach na Światowe Centrum Handlu i na Pentagon z 11 września 2001 roku. Doszło wtedy do inwazji amerykańskiej na Afganistan. Czy Donald Trump zdecydowałby się? Moim zdaniem mógłby się zdecydować, patrząc na całą sytuację, także na stan amerykańskiej gospodarki, zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych w taki konflikt byłoby z punktu widzenia lobby zbrojeniowego sprzyjające, że tak to określę. Natomiast no, patrząc także na to, jak mocno Donald Trump jest zaangażowany w ochronę i obronę interesów Izraela, myślę, że należy rozważyć taki scenariusz, jako jeden z możliwych oczywiście scenariuszy. Pojawia się oczywiście pytanie, jak powinna zareagować na to wszystko Polska. Ja od samego początku mówiłem, że Polska powinna trzymać się od konfliktu bliskowschodniego z daleka. I mówiłem to od tej nieszczęsnej konferencji antyirańskiej w Warszawie z początku 2019 roku. Mówiłem, że to jest absolutnie sprzeczne z polską racją stanu. Polska nie powinna się w to angażować. Musimy sobie zdawać sprawę, że jakiekolwiek tutaj zaangażowanie militarne państwa polskiego mogłoby się spotkać z odwetem ze strony irańskiej. I to nie tylko mam na myśli odwet rakietowy, potencjalny odwet rakietowy, ale także przecież nie trudno założyć, że Iran posiada swoje rezydentury wywiadowcze na terenie Unii Europejskiej. To jest kwestia możliwych różnych działań dywersyjnych, sabotażowych. Zresztą Polska nie ma żadnego interesu tak naprawdę, aby angażować się w ten konflikt. Można tutaj bardzo dużo stracić. Polska powinna występować jako mediator, Polska powinna apelować o pokój. Polska nie ma takiego potencjału, który mógłby zaważyć w ogóle w tym konflikcie. Natomiast no, odwet mógłby być naprawdę bolesny i warto mieć to po prostu na uwadze. Tym bardziej, że widać ten potencjał eskalacyjny. Iran już zagroził Izraelowi, że, to jest cytat, ujawni swoją siłę nuklearną. To koniec cytatu. Konkretnie Uniwersytet Szehida Beheshtiego w Teheranie, który jest zaangażowany w badania nad technologią jądrową, zagroził odwetem właśnie za ten izraelski atak na Iran i w ten sposób właśnie odpowiedział. To jest dokładny teraz cytat. Irańska siła nuklearna wkrótce się ujawni. Koniec cytatu. To brzmi bardzo groźnie i jest oczywiście pytanie, co to oznacza, czy chodzi o pewne zaprezentowanie cywilnej technologii nuklearnej, czy jednak wojskowej. Myślę, że to jest jakby kwestia oczywista, co to może oznaczać. Natomiast pojawia się tutaj kolejne bardzo istotne pytanie, co jest celem geopolitycznym Izraela? Co jest celem geopolitycznym? Ponieważ decydując się na tak potężny atak na Iran, Izrael zakładał, że Teheran uzna to za wypowiedzenie wojny. A zatem, jeżeli jest stan wojny, wojny niewypowiedzianej, ale wojny faktycznej, no to wówczas należy zakładać różne scenariusze geopolityczne. Co jest celem dzisiaj Izraela? Patrząc na kryptonim tej operacji wojskowej, którą Izrael przeprowadził 13 czerwca, czyli powstający lew, można oczywiście sięgnąć do Księgi Liczb, do Biblii, do Starego Testamentu, co Państwu prezentowałem we wczorajszym odcinku podcastu geopolitycznego, ale można także nawiązać do przedrewolucyjnej flagi Iranu i do tego symbolu lwa. Nie jest jakąś wielką tajemnicą, że Izrael i Stany Zjednoczone roztoczyły parasol bezpieczeństwa nad Rezą Pahlawim, synem ostatniego władcy Iranu, który zresztą gościł w Izraelu 19 kwietnia 2023 roku i powiedział wtedy znamienne słowa, mówiąc o tym, że jego zdaniem Islamska Republika Iranu nie reprezentuje narodu irańskiego, który jest, tutaj cytat, absolutnie gotów do normalizacji relacji z Izraelem. Koniec cytatu. Te słowa zresztą bardzo mocno propagował portal Times of Israel i to odbiło się szerokim echem, także w Iranie. Syn Szacha wyraził też nadzieję, że Iran i Izrael powrócą do roli, jak to określił, strategicznych partnerów, jakimi te oba państwa były za czasu rządów jego ojca, Rezy Pahlawiego, no, przed rewolucją islamską, czyli przed 1979 rokiem. Wywiad izraelski wiążą duże nadzieje właśnie z możliwością przewrotu, z możliwością obalenia obecnego systemu politycznego w Iranie i no, jest to jeden z możliwych scenariuszy tej wojny. Gdyby rzeczywiście doszło do zwycięstwa koalicji izraelsko-amerykańskiej, wówczas należy zakładać, że tym celem politycznym byłoby obalenie rządu ajatollahów i powrót do stanu sprzed 1979 roku. Reza Pahlawi, a właśnie Cyrus Reza Pahlawi przebywa na stałe w Stanach Zjednoczonych, ma tam ochronę ze strony amerykańskich służb specjalnych i po takim ewentualnym przewrocie obalenia rządów właśnie ajatollahów można zakładać, że jednym z możliwych scenariuszy byłoby zainstalowanie właśnie syna ostatniego władcy Iranu w Teheranie, ale do tego jeszcze droga daleka. No, w tym miejscu też trzeba zastanowić się nad tym, jakie są te najbliższe cele Izraela, bo jeżeli przyjrzymy się tym celom długofalowym, to niewątpliwie tym celem jest zmiana architektury bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, stworzenie nowego ładu w regionie. Także właśnie poprzez zmianę systemu politycznego w Iranie, ale to jest jeszcze droga bardzo daleka i tu się może naprawdę bardzo wiele wydarzyć. Natomiast tym najbliższym celem Izraela, w mojej opinii, jest nie tylko storpedowanie negocjacji amerykańsko-irańskich, ale wciągnięcie Stanów Zjednoczonych do wojny z Iranem. Ja od samego początku byłem mocno sceptyczny wobec tych perspektyw trwałego uregulowania kwestii pokojowych na Bliskim Wschodzie poprzez te negocjacje amerykańsko-irańskie. Znając historię najnowszą, znając to, co te fakty z pierwszej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, no trudno było zakładać, że dojdzie do jakiegoś trwałego uregulowania kwestii pokojowych na Bliskim Wschodzie tymi rozmowami w Maskacie. Zresztą to oświadczenie Trumpa już całkowicie pozbawiło chyba złudzeń wszystkich komentatorów, polityków na świecie, że ma to jakieś decydujące znaczenie. Natomiast Izrael na dziś może mówić o pewnym sukcesie, jeżeli chodzi o ten przeprowadzony atak 13 czerwca. Niewątpliwie także na dużą uwagę zasługuje ta operacja izraelskich służb specjalnych, przemycenie dronów do Iranu i atak no, właśnie z głębi Iranu. To niewątpliwie jest duży, duży sukces. Podobnie zresztą jak wcześniejsze operacje izraelskich służb specjalnych, chociażby przeciwko Hezbollahowi, ta słynna akcja z pagerami, wybuchającymi pagerami. Widzimy, że Izrael od dłuższego czasu starał się realizować taką strategię salami, czyli odcinania kolejnych, czy też osłabiania kolejnych sojuszników Iranu w świecie szyickim. To jest kwestia i Hamasu, i Hezbollahu, i uderzenie na Syrię, i bombardowanie Jemenu, i tak dalej, i tak dalej. To była strategia zaplanowana właśnie ograniczania tych możliwości świata szyickiego. Natomiast teraz, oczywiście, patrząc na długofalowe skutki tego ataku Izraela, to jest jasne, że bez wsparcia Stanów Zjednoczonych no, trudno będzie o realizację celów strategicznych. Groźba eskalacji konfliktu jest bardzo, bardzo, bardzo duża. Zresztą zabicie tych szeregu kluczowych dowódców irańskich i szefa sztabu generała Mohammeda Bagheriego i generała Hosseina Salamiego i dowódcę siły Al-Quds, generała Esmaila Kaniego, a także no, kluczowego doradcy duchowego przywódcy Alego Hameneiego, tego doradcy do spraw bezpieczeństwa admirała Alego Szamchaniego, no to jest niewątpliwie duży sukces i jeżeli chodzi o działalność izraelskich służb specjalnych i działalność IDF, czyli Sił Obronnych Izraela, ale tak jak powiedziałem, zdolność do odpowiedzi Islamskiej Republiki Iranu jest nadal bardzo, ale to bardzo duża. Trwa dzisiaj potężna presja psychologiczna na samego Donalda Trumpa, na administrację amerykańską. No i jest oczywiście pytanie, jakie będą kolejne uderzenia Izraela. To uderzenie w instalacje nuklearne w Natanz, w mojej ocenie, nie wpływają w sposób decydujący na rozwój irańskiego programu jądrowego. Powstaje pytanie, czy Iran dzisiaj już posiada broń jądrową, czy też jest w stanie rzeczywiście, tak jak mówią chociażby media izraelskie, w ciągu kilku tygodni doprowadzić do wyprodukowania tej bomby. No nie muszę Państwu mówić, jaki byłby skutek użycia broni nuklearnej na Bliskim Wschodzie. Oznaczałoby to groźbę destabilizacji nie tylko całego Bliskiego Wschodu, ale w ogóle groźbę destabilizacji sytuacji w skali całego świata. Kto korzysta na wojnie na Bliskim Wschodzie, na eskalacji tej wojny? Niewątpliwie, gdyby doszło do eskalacji tego konfliktu, w mojej ocenie, w sensie geopolitycznym i geostrategicznym, zyskałaby Federacja Rosyjska. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, o czym wielokrotnie mówiłem w podcaście geopolitycznym w ostatnich latach, przesunęłoby tę strategiczną uwagę Waszyngtonu właśnie na Bliski Wschód, także na Indo-Pacyfik, bo o tym nie możemy wspominać, tym bardziej, że Chiny no, są zagrożone i gospodarka chińska jest zagrożona tą eskalacją. Pamiętajmy o tych węglowodorach importowanych do Chin. To jest bardzo niekorzystna sytuacja dla Chińskiej Republiki Ludowej. Natomiast rzeczywiście skoncentrowanie się Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie, czy też wciągnięcie USA do wojny po stronie Izraela dawałoby tak naprawdę ogromną, powiedziałbym, elastyczność w działaniach rosyjskich geostrategicznych w Europie Wschodniej. Warto o tym także pamiętać. Dziękuję Państwu za uwagę.